Mailbox przedstawia Maciej Słomczyński, Fabryka Śmierci. Czyta Marcin Popczyński. Rozdział pierwszy. Zniknięcie profesora Warburga. Żarówka nad drzwiami zapaliła się, zgasła i znów zapłonęła. Umieszczony pod nią dzwonek zachłysnął się ostrym, metalicznym chichotem i niespodziewanie ucichł. Jego nikłe echo spłynęło po obitych wojłokiem ścianach i wsiąkło w puszysty, pokrywający podłogę dywan. Profesor Warburg ujął słuchawkę stojącego na biurku aparatu. — Co tam nowego, Hans? — Standartenführer Huber, adiutant Reichsführera Himmlera pragnie niezwłocznie zobaczyć się z panem profesorem. Prosić. Po chwili drzwi gabinetu uchyliły się bezszelestnie i na progu stanął człowiek lat około 30, ubrany w mundur oficera SS. Profesor wyszedł zza biurka i zbliżył się do niego z wyciągniętą na powitanie ręką. Bardzo się cieszę, że pana widzę, pułkowniku. Kiedy bawił pan tu ostatnio wraz z Reichsführerem, wydawało mi się, że nie ujrzę pana wcześniej jak za 2 lub 3 miesiące. Urwał i wskazał gościowi krzesło. Niech pan siada. Prawdopodobnie będzie się pan chciał napić czegoś po podróży. Wydaje mi się, że mamy dzisiaj solidny mróz. Sięgnął w kierunku dzwonka. Huber powstrzymał go ruchem ręki. Dziękuję panu bardzo, herr profesor. Ale naprawdę nie mam ochoty na posiłek. Muszę natychmiast powracać do Berlina. Sprawa, w której zostałem tu przysłany, jest niesłychanej wagi i Reichsführer będzie chciał usłyszeć w jak najszybszym czasie odpowiedź pana profesora. Warburg siadł i oparłszy ręce o krawędź biurka słuchał w milczeniu. Otóż, ciągnął dalej oficer, sprawa jest natury ściśle poufnej. Nie zna jej nawet Führer. Poza mną i Reichsführerem nikt nie wie, że w ogóle zostałem tu wysłany. Znowu przerwał i nerwowym ruchem zapalił papierosa. Jest rzeczą w tych warunkach zrozumiałą, że nawet fragment naszej obecnej rozmowy nie może wyjść poza obręb tych czterech ścian. Profesor przerwał mu zniecierpliwionym głosem. Chyba nie przyjechał pan tu, pułkowniku, aby ostrzec mnie przed moją nadmierną gadatliwością. Słucham pana. O cóż chodzi Reichsführerowi? A więc, jak pan sam najlepiej wie, zadanie, którego się pan podjął, jest niesłychanej wagi. Od zrealizowania go zależą losy wojny i całego narodu niemieckiego. Wszystko, co tylko ma jakikolwiek związek z panem, jest otoczone tak ścisłą tajemnicą, że czułem się w obowiązku. Może pan sobie śmiało pozwolić w tym wypadku na brak obowiązkowości. Bardzo bym chciał natomiast dowiedzieć się wreszcie, co pana do mnie sprowadza. Czas mój jest, jak pan sam to zauważył, cenny dla całego narodu niemieckiego. Spojrzał znacząco na zegarek. Obawiam się, że musi pan okazać odrobinę cierpliwości i za chwilę przejdę do sedna sprawy. Przerwał i zapalił nowego papierosa. A więc muszę panu zakomunikować, że los III Rzeszy jest już przypieczętowany. Słowa padły twardo i rozpłynęły się w ciszy. Przez chwilę trwało milczenie. Profesor machinalnie potarł dłonią czoło. Jak to? Przecież nie jesteśmy jeszcze pobici, mamy doskonałą, nienadszarpniętą armię i zdyscyplinowany, zdolny do najwyższych ofiar naród. Fabryki przenoszą się pod ziemię i nie ulegają już w tym stopniu skutkom bombardowań jak przed rokiem, a ja sam nie chciałem w to początkowo wierzyć, ale przekonano mnie. W zeszłym tygodniu Reichsführer wezwał do siebie szefów wywiadu Wehrmachtu i Gestapo, aby wyrobić sobie pogląd na stan faktyczny i proporcje sił, jakimi dysponujemy w stosunku do nieprzyjaciela. W sposób logiczny i prosty udowodniono mu, że potencjał wojenny przeciwnika jest tak olbrzymi, a jego produkcja wojenna tak bardzo przekracza nasze najbardziej wyśrubowane możliwości, że z dużym prawdopodobieństwem przepowiedzieć można dzień, kiedy otrzymamy ostateczne uderzenie,